i w studio Poranka Wnet nieoceniony Aleksander Wierzyński.
Melduję się. Obiecałem państwu przyjrzenie się Gazecie Wyborczej i tekście Marcina Matczaka. To jest prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Imperium Tekstu. Prawo jako postulowane i urzeczywistnienie świata możliwego. Znają go bardziej niż my, uczestnicy bańki opozycyjnej, tam bardzo często występuje w TVN-ie i dla Gazety Wyborczej napisał tekst pod tytułem Po wyroku Sądu Najwyższego PiS-owska władza sprowadziła na Polskę sądową dumę. Neo-KRS, czytamy w podtytule, jest jak ognisko zarazy, jest nielegalna, przez to produkuje nielegalnych sędziów, a ci produkują nielegalne wyroki. Z każdym mianowaniem i z każdym orzeczeniem choroba roznosi się coraz dalej. Autor powołuje się na to, że prawnicy powołani do sądu, do sądów przez Krajową Radę Sądownictwa zostali powołani przez ciało, które samo jest od polityków zależne oraz swoim działaniem dobitnie wykazuje, że tę zależność pielęgnuje i pogłębia. Te dwa kryteria, sposób powołania oraz sposób zachowania, pisze Marcin Matczak, czynią z neo-KRS polityczne narzędzie kontroli sędziów, kontroli tych, którzy do zawodu są dopuszczani i kontroli tych, którzy w tym zawodzie pną się w hierarchii. Co z argumentem, że ciągle w polskich sądach orzekają sędziowie powołani przez Radę Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przypomnijmy, satelickiego kraju, tak naprawdę prowincji Związku Sowieckiego? Otóż Rada Państwa PRL nie wywiera obecnie wpływu na sędziów, nie awansuje ich, nie ocenia. Sędziowie wolnej Polski nie czują na swoich plecach oddechu Wojciecha Jaruzelskiego, nie obawiają się jego zemsty w formie postępowania dyscyplinarnego. Polityczność władzy przygląda się im współcześnie przez inne, bardziej kwadratowe okulary. Tu nie rozumiem tego zdania, ale mam nadzieję, że państwo wiecie, o co chodzi. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński patrzy się na sędziów i czują oni oddech jego na swoich plecach. Mamy więc problem, pisze Marcin Matczak. Mamy w środku naszego systemu prawnego neo-KRS, źródło poważnej choroby, która z każdą nominacją sędziowską rozsiewa tę chorobę w systemie. Wyrok TSUE i wyrok Sądu Najwyższego oznaczają, że neo-KRS jest nielegalna. Przez to produkuje nielegalnych sędziów, a ci produkują nielegalne wyroki. Im więcej tych nielegalnych nominacji, tym więcej nielegalnych sędziów. Powtarzam się, ale to jest wycięte z tekstu. Dlatego należy się spodziewać, że PiS będzie szło w zaparte. Propaganda będzie głosić, że neo-KRS ma się dobrze. Ministerstwo Sprawiedliwości rękami rzeczników dyscyplinarnych będzie ścigać sędziów za przestępstwo stosowania prawa unijnego, a rządowe media natychmiast zamiast protestów sędziów będą pokazywać pana Zenona Martyniuka. Nawet jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości, kolejny cytat z tego tekstu, zastraszy polskich sędziów i nielegalnie zmusi ich, aby nie stosowali wyroku TSUE, nie zdoła tego zrobić wobec sędziów w innych krajach Europy. I, pisze Marcin Matczak, sąd brytyjski nie odda dziecka polskiej matce po rozwodzie z Brytyjczykiem, francuska firma nie zapłaci pieniędzy polskich, a Niemiec nie będzie płakał, tylko będzie się cieszył, kiedy jego sąd nie uzna polskiego wyroku w sprawie działki budowlanej. Każdy dzień trwania w chorobie, w której na imię neo-KRS to szkoda, no i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy państwa katować tymi tekstami, ale rzeczywiście widać, że podstawą tekstu pana Matczaka jest zaprzeczenie legalności. Nielegalny jest prezydent, który mianuje sędziów, a na pewno te nominacje nie mają wartości. Nielegalny był Sejm, który uchwalił ustawę zgodnie z konstytucją. Nielegalny Senat, który tą ustawę przegłosował. I wreszcie nielegalny Trybunał Konstytucyjny, który powiedział, że wszystko jest zgodne z prawem. Marcin Matczak, sędzia. Rafał Ziemkiewicz zajął się tą sprawą. Drugi etap Rokoszu. Tekst w tygodniku Do Rzeczy. najpierw zaczyna się od sędziego Juszczyszyna, ale my przejdziemy do środka tekstu. Istotą sprawy i przyczyną, dla której cała pracowicie przygotowana maszyna kolejnego rokoszu prawników przeciwko państwu PiS od razu zaczęła buksować w miejscu, jest to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczekiwanego przez polską opozycję i działaczy justycji wyroku ostatecznie nie wydał. Dlaczego? Nie musi się tłumaczyć. Byłemu ministrowi, komisarzowi europejskiemu Januszowi Lewandowskiemu wyrwało się jednak podczas rozmowy w internetowym programie Tomasza Lisa, że w ostatniej chwili przesądziły o tym pomruki dochodzące z niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Słowa Lewandowskiego można oczywiście uznać za bezprawną insynuację, jakby TSUE nie był w swych orzeczeniach tak niezależny, za jaki uchodzi, ale faktem jest, że w różnych kręgach zwracano uwagę, iż postawienie przez TSUE ponad prawem krajowym w przypadku Polski byłoby precedensem groźnym dla wszystkich państw wspólnoty. Tak czy owak, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew propagandzie tworzonej na użytek mieszkańców bańki informacyjnej opozycji nie uznał KRS za upolityczniową, ani nawet, jak twierdzą bardziej powściągliwi w słowach, nie stwierdził, że istnieją co do tego wątpliwości. TSUE stwierdził, że jeżeli istnieją wątpliwości, to władny jest je badać polski Sąd Najwyższy, a nie TSUE. Zwróćmy uwagę raz jeszcze, pisze Rafał Ziemkiewicz. Sąd Najwyższy, a nie jakiś sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie. To kolejna uwaga na temat pana sędziego Juszczyszyna, o którym również sporo i jego osiągnięciach się dowiadujemy. W tygodniku Do Rzeczy czytamy jeszcze tekst Witolda Repetowicza na temat Federacji Rosyjskiej. Tam ubywa etnicznych Rosjan i przybywa muzułmanów. Być może już za 20 lat tych muzułmanów będzie tam 1/4, a może nawet więcej. Ratunkiem jest aneksja chociażby Białorusi, to 9,5 miliona słowiańskiej ludności. Tomasz Terlikowski, uczmy się od Izraela, po krótkiej wycieczce zobaczył, że tam po Izraelu chodzą wielodzietne rodziny. Panie Łukaszu, trójka dzieci to w ogóle jest mało, czwórka dość normalne i to nie tylko wśród Żydów ortodoksyjnych, ale też tych lemingów, którzy piją sojowe latte w kawiarniach Tel Awiwu. Tygodnik w sieci?
Zawsze mnie fascynują okładki tygodnika w sieci. Na tej okładce jest wszystko, jest i historia, i współczesność, i dwóch złych panów czarno-białych, i drogi samochód, i sypiące się pieniądze.
Tym razem jest marszałek Grodzki w napoleońskim kapeluszu.
Tak jest, i mundurze, ale za to kokardę ma Unii Europejskiej.
Przypomina się postać Orsona Wellesa w 1970 roku, film Waterloo, albo Waterloo, bardzo serdecznie polecam.
Jestem głębokim fanem estetyki graficznej okładek tygodnika sieci.
Marek Pyza, Marcin Wikło, tekst Operacja Senat na temat postaci pana marszałka. Jeden wyimek, jest wybitnym torakochirurgiem. Gałąź chirurgii zajmujący się wadami klatki piersiowej. Cieszącym się uznaniem w świecie transplantologiem jako pierwszy Polak przyjęty do amerykańskiego stowarzyszenia torakochirurgii. Kierował Europejskim Towarzystwem Torakochirurgów. Opublikował mnóstwo artykułów w najważniejszych branżowych periodykach. Współpracował naukowo z wieloma klinikami poza Polską. To dla tych, którzy uznają, że tam jest tylko ideologiczny hejt. Wywiad z Jackiem Sasinem przeprowadziła Edyta Hołdyńska. Teraz jest taki moment, że wszystkie prawicowe media przeprowadzają wywiady z Jackiem Sasinem. Grzegorz Górny o Szymonie Hołowni, Wojciech Stanisławski.
Ale pan redaktor wie dlaczego.
Zupełnie się nie domyślam. Bardzo ciekawy rozmówca.
Z pewnością. Ja, pan premier Sasin, zawsze był wybitnym rozmówcą.
Bardzo sympatycznie się z nim rozmawiało. Pamiętam kampanię wyborczą na prezydenta Warszawy sprzed 5 lat, gdzie kandydował jakby nie mając do tego środków, a dzielnie walczył.
No to rozmowa, my jeszcze dzielnie powalczymy z tygodnikiem sieci.
Wywiad z Chuckiem Konzelmanem i Karym Solomonem to autorzy filmu Nieplanowane, który jak meteor przeleciał przez polskie filmy i w komplecie widowni tam były, więc warto zobaczyć. Marek Budzisz zastanawia się, o co chodzi z Putinem, o co chodzi z tymi manewrami wokół porozumienia Białorusi i Ukrainy i wniosek. Wydaje się, że rację ma amerykański analityk, który pisał, że Łukaszenka jest dziś w sytuacji Józefa Broz Tity, jugosłowiańskiego przywódcy i komunisty, który w 1948 roku zdecydował o zerwaniu z Moskwą. Chciał w ten sposób obronić swój reżim, ale potrzebował na to pieniędzy od Zachodu, który skłonny był zapłacić w imię powstrzymania sowieckiej penetracji Bałkanów. Taką politykę w gruncie rzeczy i dziś uprawia Łukaszenka, który jak niedawno oświadczył, czuje się jeszcze młody i nie myśli o emeryturze. No, może po zakończeniu kolejnej rozpoczynającej się w 2024 roku prezydenckiej kadencji. Ta data jest w istocie kluczowa dla zrozumienia gry, którą prowadzi białoruski Baćka. Trzeba przeczekać Putina, pisze Marek Budzisz, i to jest człowiek, który wie, co mówi. I jeszcze niepodpisany tekst w tygodniku Sieci o sprawie, która przyglądamy się w bardzo pilnie, mianowicie samorząd województwa warszawskiego i miasto Warszawy nie chce kupować maszyn, tramwajów i pociągów od bydgoskiej Pesy. Kupuje za to chętnie od Stettlera. I sytuacja jest taka, że to samo opóźnienie w przypadku Stettlera nie ma żadnych skutków, a w przypadku Pesy konsekwencją jest koniec, anulowanie traktatu.
Po co nam fabryki tramwajów, skoro już takie są w Niemczech albo w Szwajcarii?
W 2016 roku MPK Kraków wykluczyło PESA z przetargu na dostawę kolejnych 50 nowych tramwajów, no i tak dalej, i tak dalej.
A to jest w ogóle skandal, swoją drogą, bo to jest rzeczywiście takie granie, to takie wprost granie na interesie ekonomicznym Polski, gospodarczym, i nie ma, bo nawet kiedyś się tym zajmowałem, nie ma żadnych racjonalnych powodów, dlaczego Stettler, albo jeszcze lepiej, bo zdaje się, że kupiliśmy także tramwaje Toyoty, która nigdy...
Hyundai. Węgierskiego Hyundai'a.
Który nigdy wcześniej tramwajów nie robił, ale na przekór, żeby nie kupić polskiego, to już kupimy nawet węgierski.
Osobą, która bardzo mocno działała, jest były pracownik PESY, który zresztą był projektantem tych tramwajów, które jeżdżą teraz po Warszawie. Państwo znajdziecie szybciutko w internecie, o co chodzi. Zgolny młody człowiek, no, który zaczął działać przeciwko swojej byłej firmie. Dlaczego? Jak to się stało? I dlaczego zyskał poparcie władz Warszawy? To zupełnie osobna historia.
To kiedyś o tym opowiem w poranku albo w popołudniu, albo w którejś audycji Radia Wnet. Coś jeszcze
chcesz,
przeglądzie?
Żebym kończył? Dobra, tak, no to szybciutko. Chcę. Jedna rzecz, którą warto spojrzeć, to triumf przeciwników szczepionek. W dzienniku Gazety Prawnej czytamy, że w 2013 roku poniżej jednej osoby na tysiąc odmawiała przyjęcia szczepionek. Teraz jest to 6 osób na koniec 2018 roku, 5,5. Szaleństwo antyszczepionkowe. Jeszcze w reportaż z Indii Piotra Jędroszczyka. Otóż 30 tysięcy rupii wynosi płaca i dochody uznawane za dolną granicę z klasy średniej w Indiach. Jest to 1620 zł. Połowa z tej kwoty idzie na wynajem mieszkania w Indiach, druga połowa na jedzenie i innego rodzaju przyjemności, ale jedzenie dla czteroosobowej rodziny. Jeżeli państwo widzicie osoby pedałujące po Warszawie z rozważące hamburgery, to mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tygodnik Onet i piórem Andrzeja Stankiewicza zajął się Polską Fundacją Narodową i postacią Edmunda Janigera. To jest przedstawiony jako znajomy Antoniego Macierewicza. Jako 20-latek został doradcą ministra obrony, co budziło sporą sensację. Autor przyznaje, że jest to syn profesora dermatologii Roberta Elena Schwartza oraz polskiej lekarki tej samej specjalności Kamili Krysickiej Janiger, czyli student prestiżowego uniwersytetu. Dla niego polskość jest wyborem, którą podjął bardzo ciekawy człowiek i bardzo nieciekawy artykuł, jeden z serii pytań, kiedy na prawicy powstanie artykuł o dziennikarzach, którzy korzystają ze środków fundacji niemieckich. Co jedli, gdzie spali, jakie były koszty biletów, jakie było menu i za ile.
Powiedział Aleksander Wyrzyński, to wszystko w przeglądzie prasy. Mam godzinę 9:18 już na zegarach. No to czas na krótką autopromocję i wracamy do studia. No i wracamy do studia. W studio poseł ósmej kadencji Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, analityk gospodarczy.
To też się zgadza. Autor wielu książek, artykułów, także w prasie. W prasie swój autokur ogłosił Adam Glapiński, profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówiąc, że kryzys nam nie grozi. To jest spokojny głos z banku. Pytanie, czy w pełni prawdziwy?
Tak, tak. Ja też zresztą od dłuższego czasu, od kilku miesięcy staram się upewnić opinię publiczną, że żaden kryzys na mnie nie grozi, choć wielu z totalnej opozycji się modli o ten kryzys, licząc, że jakieś dramatyczne załamanie gospodarcze nastąpi i, że tak powiem, jest wtedy jakieś światełko dla nich w tunelu. Nie zapowiada się. Ten rok, mówiłem od początku tego roku, że to będzie dobry rok, w granicach 4, ponad może nawet 4% wzrostu i że przyszły rok jest jeszcze równie spokojny, być może z nieco niższym wzrostem PKB, ale gdzieś w granicach 3,8, koło 4, więc to są najszybsze wzrosty tak naprawdę w Unii Europejskiej. Dobry eksport, niskie bezrobocie, dobry stan finansów publicznych, mimo tych ogromnych projektów socjalnych, które nadal przecież obowiązują. Także tu prezes Glapiński absolutnie ma rację i dowodem tego jest jeszcze to, że my sprowadziliśmy złoto, część znaczącą złota do Polski, tak zresztą jak wiele innych krajów to zrobiło, Niemcy na przykład i tak dalej, to świadczy o kondycji
Austria, kraju. Węgry, myśmy nie tyle co sprowadzili, zdaje się, tylko to, co kupiliśmy te 100 ton, to już je będziemy u nas ani przechowywać, a nie na przykład w banku londyńskim.
Tak, tak, bo część zostaje oczywiście za granicą, a te 100 ton wróciło do Polski. To jest też taki symboliczny niewątpliwie ruch, ale pokazujący, no na razie złota za darmo nie rozdają, więc trzeba mieć przede wszystkim pieniądze na to, żeby go kupić. Widocznie takie środki były na to, żebyśmy te rezerwy walutowe zwiększyli o złoto. Są kraje, które mają 20-30 i więcej procent rezerw w złocie.
To jeszcze, żeby wrócić do artykułu prezesa Glapińskiego, skąd ten optymizm, bo okej, Polska trzyma się nieźle, jest konsumpcja, są inwestycje, no ale dookoła nas spowolnienie gospodarcze aż huczy, w Niemczech zwłaszcza.
No tak, ja taki tekst przygotowałem dla tygodnika w sieci, mam nadzieję, że się ukaże w następnym tygodniu, jeśli nie w tym, o tym, że to raczej Niemcy, Francja i Włosi powinni się bardziej martwić o to spowolnienie. Tamte wzrosty gospodarcze są na poziomie 0,3-0,5 i ogromne wydatki związane choćby z imigrantami ekonomicznymi, którzy chcą wygodnie żyć, ale niekoniecznie ciężko pracować. To jest również kwestia pewnych wojen celno-handlowych, które Europa toczy, a właściwie Stany Zjednoczone toczą głównie z Niemcami, ale również z częścią produktów francuskich na przykład. Jakieś karne cła podwyższone, czy na sery, czy na wina, czy na koniaki francuskie, czy na niemieckie samochody wiszą w powietrzu. To też oczywiście wpływa. My sobie dobrze radzimy, dlatego że my jesteśmy przede wszystkim, jak słusznie podkreśla prezes Glapiński, jesteśmy dużym rynkiem wewnętrznym, dużym rynkiem konsumpcyjnym, blisko 40 milionów konsumentów. Polacy chcą wydawać te zarobione pieniądze, w przeciwieństwie na przykład do Japończyków, którzy oszczędzają głównie. I na dodatek rosną wynagrodzenia. One rosną w granicach między powiedzmy 6-7%, czy 7 z kawałkiem, no ale to jednak jest też odczuwalne. Wie pan, wydać pewien element z ograniczenia, czy niższego wzrostu konsumpcji, niż by się niektórzy spodziewali. Otóż to jest spowodowane następującą rzeczą, o czym jakoś nie chcą analitycy bankowi pamiętać, że te 40 miliardów złotych, które idzie do rodzin z dziećmi, zaspokaja już znaczącą część tych swoich potrzeb podstawowych i zaczyna część tych pieniędzy nie wydawać, tylko oszczędzać na przyszłość dla swoich dzieci, na pewne inwestycje, nawet na samochód, który trzeba kupić, ale na który trzeba trochę zebrać, prawda? Na jakieś tego typu przedsięwzięcia. I to nie trafia, te pieniądze wtedy nie trafiają w całości na rynek, te 40 miliardów. miliardów nie trafia już w całości na rynek, bo część Polaków, część polskich rodzin po prostu postanowiła te pieniądze oszczędzać.
To jest jeden element, ale drugi to jest inflacja, bo zawsze kiedy mówimy o silnej presji płacowej, kiedy mówimy o konsumpcji, to gdzieś widmo inflacji się w tle pojawia. Nie ma groźby, że wrócą lata 90. z wielką inflacją?
Nie, nie, tutaj absolutnie Narodowy Bank Polski jest, bym powiedział, najlepszym takim źródłem badania tej inflacji. Tam ten GUS bada ponad 1400 pozycji i oczywiście pamiętamy te krokodyle łzy wylewane przez Platformę Obywatelską i jej ekspertów i speców od Zielonej Wyspy nad drogą pietruszką, która to już tak podrożała, że Polacy do rosołu jedni nie dają tej pietruszki. No oczywiście wszystkie te ruchy sezonowe i tak dalej, ale inflacja jest pod kontrolą. To jest w granicach tego celu inflacyjnego niewiele ponad 2,5%. I też trzeba pamiętać, że nieco wyższa inflacja, a nie deflacja, z którą mieliśmy również w Polsce do czynienia, wpływa na wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa.
Tylko że ta inflacja jest rzeczywiście znacznie silniejsza w żywności, to się znacznie silniej odbija na portfelach, na wydatkach tych najbardziej uboższych
tak,
Polaków.
Tak, to prawda. Natomiast możemy zauważyć te sfery, gdzie ten wzrost nie jest wysoki, albo nawet pewien stabilizacja, czy spadek cen, jak choćby paliwa, jak choćby ubezpieczenia samochodowe, których konkurencja powoduje, że są one, nie rosną tak gwałtownie. No, jest cały szereg miejsc, gdzie bym powiedział, ta stabilizacja cen jest, ale Polacy, jeśli się jest szybki rozwój, jest wzrost wynagrodzeń, to inflacja ma tendencję do wzrostu, ale jest absolutnie pod kontrolą, jak powiedział prezes Glapiński.
Jest pod kontrolą, ale prezes Glapiński powiedział jeszcze jedną, nie jedną, ale tą jedną ciekawą myśl. Wyjmijmy z tego artykułu na potrzeby naszej rozmowy w studio. Janusz Szewczak, poseł 8 kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, analityk gospodarczy. Panie pośle, kwestia związana z sektorem bankowym i z przekształceniem. Tam padła taka myśl, że być może będą potrzebne restrukturyzacje do niektórych banków, może przejęcia. W ekspoze premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie repolonizacji, dalszej repolonizacji. Jak będzie wyglądał sektor bankowy przez te 4 lata?
No to nie jest, wie pan, tajemnicą, że te ponad 35 banków komercyjnych to jest dużo jak na polski rynek i o tej konsolidacji tego sektora się od dawna mówi. Sami bankowcy o tym mówią, czy bankierzy o tym mówią, że to jest konieczne. Tym bardziej, że niektóre z tych banków mają ogromne zaszłości związane choćby, że tak powiem, ze zjawiskiem, kiedy chciwość zaślepia umysły i rozum i słynne już tak zwane kredyty frankowe. To dopiero wchodzi do sądów ta fala pozwów.
Bo prezes mówi o przymusowej restrukturyzacji. To trochę przypomina ten plan, żeby niektóre banki, których upadłość grozi całemu systemowi, żeby wykupywać za złotówkę i je ratować.
No wie pan, ja pamiętam, bo byłem twórcą jednej z tych ustaw dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Komisji Finansów Publicznych. Myśmy takie sytuacje przewidzieli. One nie są żadnym nadzwyczajnym sytuacją. To tylko w Polsce ciągle pokutuje jakaś taka wiara w to, że banki są siódmym cudem świata i w ogóle nie obowiązują jakieś reguły normalnego biznesu. No po prostu jeśli się popełnia poważne błędy i jeśli wprowadza się toksyczne instrumenty różnego rodzaju, a mieliśmy przecież takie historie i zarówno z tak zwanymi kredytami frankowymi, z polisolokatami, to ogromna kwota, przecież szacowano, że Polacy dostali, że tak powiem, tutaj wciągnięci na 50 miliardów złotych, więc fundamentalne sprawy. Opcje walutowe swego czasu dla przedsiębiorstw, no do dzisiaj niektóre z tych przedsiębiorstw się nie wydostały z tych problemów, więc to jest normalne, że silniejsze podmioty wtedy mogą przejmować. Jest część banków, która chce wyjść z Polski, która chce się sprzedać. Ich właściciele, jak prawda Commerzbank, który chce sprzedać mBank. Także to jest normalne zjawisko. Państwo musi to kontrolować. Ma do tego odpowiednie instytucje.
Trzeba tylko, to robić że przy spokojnie. Okazji mBanku jest pewien ryzykowny albo kontrowersyjny ruch, bo mBank chce wyłączyć z z całości tego banku, jeden fragment, gdzie będą same kredyty walutowe i ten zatruty owoc zostawić w sektorze, a sprzedać zdrowy NBank, gdzie są dobre aktywa.
No to nie jest nowy pomysł, bo wiele z tych banków dochodzących z Polski taki patent chciało przeprowadzać.
Ale KNF na to powinno pozwolić, bo to jest potrzebna zgoda i UOKiK-u i KNF-u.
Tak, tak. No mi się wydaje, że trzeba po prostu odpowiadać za własne błędy i ponosić konsekwencje. Tak jak każdy przedsiębiorca, nikt się nad nim specjalnie nie lituje i go potem nie wspomaga z tego tytułu, że coś się nie udało, czy coś było kompletnie źle zrealizowane, więc zobaczymy. Natomiast idea repolonizacji jak najbardziej słuszna i to nie powinna, ona musi być kontynuowana, to nie powinno dotyczyć tylko sektora bankowego, ale również sektora moim zdaniem przemysłowego czy handlowego.
A też przy tych bankach zostańmy. Ile państwa w tym sektorze? Bo to też jest niebezpieczne, kiedy za wszystko będzie, o wszystkim będzie decydował poniekąd sympatyczny i zasłużony pan wicepremier Jacek Sasin.
Tak, tak, niewątpliwie pan premier Sasin jest sympatyczny.
Ile?
I bym powiedział...
Połowa banków państwowych czy mniej? Ile powinno być tych banków prywatnych? Polskich, ale prywatnych, a ile tych, gdzie jest kontrola Skarbu Państwa?
Dobrze, no to jest taki odwieczny spór liberałów z etatystami. No, to nie jest u nas tego, choć przede wszystkim to jest, ja bym powiedział inaczej, to jest kwestia udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. U nas on jest w granicach 50% w tej chwili. To nie jest mało, dlatego że w wielu krajach starej Unii ten udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym jest znacznie, znacznie mniejszy. Między kilka a 20% to już jest znaczący udział. U nas jest 50. Oczywiście są kraje w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jest jeszcze większy udział kapitału zagranicznego. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie banki mają być państwowe. Natomiast niewątpliwie te duże podmioty finansowe, pan dzisiaj na świecie, naprawdę jest taka wojna, można powiedzieć, biznesowo-handlowa. Każdy zaczyna dbać wyłącznie o własne interesy. Ten protekcjonizm gwałtownie narasta. Konkurencja wcale nie kwitnie, tylko się ją skutecznie eliminuje. To wszystko razem tworzy się monopole na rynkach. Także dzisiaj to ci duzi niestety decydują o rozdaniach i
a być może dużych będzie jeszcze więcej, bo się patrzymy na sektor bankowy w Niemczech, we Francji, tam są 3-4 duże podmioty, no i trochę małych, ale prym wiedzie kilka banków. W Polsce cały czas to jest prawie kilkanaście banków, tak?
No,
jest rozdrobnienie znacznie większe.
Zdecydowanie te 10 banków to w ogóle jest największych, tak, ale mamy kilkadziesiąt banków właściwie liczących się. Przypomnijmy, że w wielu krajach obok tego wielkiego systemu banków inwestycyjnych czy banków komercyjnych istnieją bardzo dobrze rozbudowane banki regionalne, komunalne, spółdzielcze. To wszystko razem powoduje, że tam jest ta noga jeszcze tych lokalnych instytucji finansowych bardzo silna. U nas się jakby przyzwyczailiśmy do tego, że głównie banki, a przecież jest kilkaset banków spółdzielczych choćby, prawda, są skoki, a więc jest dużo tych podmiotów, choć one już nie stanowią jakiegoś decydującego elementu, jeśli chodzi o udział w rynku finansowym. To jest często niecały procent, czy kilka procent, czy kilkanaście. Więc można powiedzieć tak, że wie pan, w ogóle jest pytanie o to, jak będzie ten świat rynków finansowych się rozwijał. Czy banki w ogóle będą miały taką pozycję nadal, czy też będą w ich miejsce wchodzić różnego rodzaju fintechy, różnego rodzaju innego rodzaju sieciowe.
Ale widać, że jest takie ciążenie i ze strony państwa i chyba rynku, żeby ten sektor konsolidować, żeby tak jak w Niemczech, jak we Francji były te 3-4 wiodące podmioty, a nie 10.
Słusznie.
To dobrze, to źle?
Tak, słusznie, zdecydowanie. Powtarzam, dzisiaj to nie jest tak, że mali wygrywają ten wyścig. Ten wyścig wygrywają niestety wyłącznie ci wielcy. Nie, i żeby się na tym rynku liczyć, to trzeba mieć takie, bym powiedział, rodowe srebra przekształcone w prawdziwe giganty o europejskim znaczeniu. To zaczynamy dostrzegać na przykład również w sektorze petrochemicznym. Tu jest, prawda, ta
fuzja.
Pomysł na fuzję z Lotosem, przejęcie energii przez propozycja przejęcia przez Orlen. No to pokazuje, że budujemy jakiś poważny koncern multienergetyczny, który ma szansę rywalizować z największymi, w Europie przynajmniej.
Tylko, panie pośle, w studiu Janusz Szewczak, poseł 8 kadencji Prawo i Sprawiedliwość, analityk gospodarczy, jest kwestia konsumenta, bo to też jest druga strona. Jeżeli wybudujemy wielki Orlen, który będzie zarządzał wszystkim, to być może to się kiedyś odbije na naszej kieszeni, bo monopol lubi swoje zyski zwiększać, kiedy nie ma konkurencji.
Nie ma oczywiście takiego zagrożenia żadnym monopolem. Mamy tutaj cały szereg europejskich przecież i stacji benzynowych, i firm, które tu na rynku są obecne od lat. Także to nie jest kwestia tego, że nie ma gdzie pan kogo innego kupić. Jest, także to jest raczej, bym powiedział, no, liczenie, wzmacnianie sił do ekspansji, ja bym tak powiedział, bo tu nawet nie chodzi o dokładnie o już o rynek polski, bo przecież wiadomo, że takie podmioty jak PKO, BP, PKO SA, KGHM czy Orlen, czy PZU mają ten rynek, że tak powiem, polski opanowany, ale nie są monopolistami absolutnie. W tym zakresie mamy olbrzymią liczbę firm ubezpieczeniowych, banki zagraniczne, więc to nie jest żaden monopol. Natomiast chodzi o taką szansę ekspansji pewnej już europejskiej, bo my się zaczynamy wybijać na pewną suwerenność jeszcze daleko, no, do pełnej suwerenności gospodarczej, finansowej, energetycznej, ale wybijamy się na to. Przez te 4 lata gigantyczne zmiany zaszły w tym zakresie. Dzisiaj, jak ktoś słyszy, że mamy lotnisko w Berlinie, więc po co nam w Polsce, no to puka się w czoło. A kiedyś, jak można powiedzieć, to była norma. Dzisiaj myślimy o zmianach na przykład zaopatrzenia, i to już jest realizowane, zaopatrzenia w surowce energetyczne z kierunku zachodniego, czy dalekich części świata arabskiego, prawda, z Bliskiego Wschodu, a nie ze Wschodu tylko. To wszystko razem powoduje, że Polska może być, my mamy taką epokową szansę według mnie zaistnienia na rynku europejskim przynajmniej jako bardzo dynamiczny kraj, który ma wielkie aspiracje i możliwości. I tylko żeby to stało się faktem, my musimy zbudować naprawdę europejskich czempionów.
To jeszcze wracając do sektora bankowego, w ramach budowy europejskich czempionów tych bankowych, kwestia wykupywania zagranicznych banków, bo to jest tak, że płacimy za te banki i pozwalamy, żeby kapitał zagraniczny wycofał swoje aktywa także z Polski. Czy to nie jest, czy nie lepiej te pieniądze dać PKO BP albo komuś innemu państwowemu bankowi, żeby zwiększył akcję kredytową, a nie pozwalać zagranicznym bankom wycofać się z Polski?
To są decyzje jednak na szczytach władzy, można powiedzieć, decyzje natury nie tylko ekonomicznej, ale i politycznej w jakimś sensie. Natomiast są różne szkoły. Jedni uważają, że warto wykupić, inni uważają, że mamy swoje aktywa i trzeba je wzmacniać, tak jak pan mówi. I zobaczymy, jaki
będzie.
No to
jest pewne ryzyko, tak? No bo pozwalamy niekiedy uciec kapitałowi zagranicznemu.
Ale to, wie pan, to nie rzadko się zdarzało, że uciekali nie płacąc podatków, choćby wielkie sieci handlowe, które potrafią realizować duże zyski, a potem nagle po prostu sprzedać swój biznes, różnego rodzaju fundusze, które po prostu, prawda, handlują nieruchomościami.
Czyli jeżeli będzie okazja, żeby kupić jakiś bank zagraniczny przez Bank Polski, nawet ten, który kontroluje Skarb Państwa, to nie ma co się krygować, trzeba brać.
Tak, trzeba zobaczyć, jaka jest wartość tych aktywów, trzeba zobaczyć, czy się nam to opłaca. Trzeba mieć plan pewien, wie pan, na zaś, po co nam to jest. Te wszystkie zmiany muszą czemuś służyć. Muszą służyć Polakom przede wszystkim. To już jakby dociera, dotarło, i to jest dewiza obecnie rządzących, że te zmiany mają służyć nam przede wszystkim, bo do tej pory wcale tak nie było, że to miało nam służyć, prawda? Pan liberałowie z Gdańska twierdzili, że Polacy powinni się cieszyć, że w ogóle mają pracę i nie aspirować do roli właścicieli. Tak, mamy zwiększać własność Polaków we wszystkich sektorach gospodarczych, przemysłowych, handlowych, dlatego że z własności z reguły są spore dochody, jeśli się tą własnością dobrze zarządza.
To na deser zjedzmy potrawę, może niezbyt smaczną, ale ciekawą, czyli wybory prezydenckie. Przejdźmy od gospodarki do polityki. Mamy ten weekend, ta debata prezydencka w Platformie w sobotę, potem w niedzielę pan Szymon Hołownia, powiedział w końcu tak, że wystartuje. Jakieś wnioski pana posła z tego weekendu?
Obserwuję i tak się zastanawiam, dlaczego redaktor Gazety Wyborczej, Newsweeka, TVN-u, pan Szymon Hołownia, na przykład on został tym kandydatem, a nie na przykład pan redaktor Prokop, jest wyższy, chyba też bardzo przystojny, donośniejszy głos. To wszystko jest taka dziecinada w dużej mierze, choć być może ten Wajchowy i tam po stronie totalnej opozycji doszedł do wniosku, że te kandydatury pani Kidawy-Błońskiej i pana Jaśkowiaka są kompromitujące, że nic z tego, z tej mąki chleba nie będzie, że jak nie będzie promptera, to będzie ciężko sklecić parę zdań. I uznał, że no właśnie taki kaznodzieja trochę liberalny, powiedział taki
katolewek,
bardzo
taki wytrych słowny.
No ja bym powiedział nawet ukuto. Taki wzór katolicyzmu dla niewierzących. To bym powiedział to właśnie, który... No ale obserwuję te wypowiedzi i powiem szczerze, tak mi to przypomina trochę tą naszą eko-pipi Szwedkę, która, prawda, jak się uważa, że pani Greta Thunberg, że jak się zmarszczy, coś tam skrzywi, to uratuje klimat i planetę. Natomiast tutaj słyszę właśnie od pana Szymona Hołowni, że teraz na sądzie ostatecznym to na zwierzęta będą sądziły, proszę sobie wyobrazić. No i zaczynam się tym martwić, ponieważ no, ja niestety lubię mięso, jem mięso. I tak jak wielu Polaków, no, a to by oznaczało,
większość,
że tam te kurczaczki potem mogą nas tam surowo osądzić. Więc to wszystko razem jest, bym powiedział, kabaretowe zupełnie. Natomiast widać, że platforma...
Ale to o co chodzi? Bo po tym wczorajszym wystąpieniu ja oglądałem to exposé, to ten wieczór startu wyborczego pana Hołowni. No i ani tam nie było energii, ani nawet wielkich pieniędzy nie było. Przynajmniej u Biedronia czuć było, że tam ktoś rzucił porządne pieniądze, a tutaj nawet tego nie było czuć.
No tak, no ktoś mówi, że to drugi Zełenski, kandydat na prezydenta i prezydent Ukrainy. Tylko trzeba przypomnieć, że pan prezydent Zełenski miał Igora Kołomojskiego, oligarchę, sponsora, prawda? No więc nie wiem, kto miałby być tutaj takim oligarchą i sponsorem pana Hołowni. Ale
media
bez względu...
mówią o pani Kulczyk, córce Jana Kulczyka,
no,
która...
zaprzecza, pan Hołownia zaprzecza, tak, ale mówi, że nie ma pieniędzy, że...
Sama pani Kulczyk też zaprzecza, co jest symptomatyczne.
A mówi, że nie ma pieniędzy, że to zdatków będzie i tak dalej. No, Konfederacja przyjęła inny model, że po 30 zł tam trzeba się zrzucić i można brać udział, prawda, w tych prawyborach.
Ale jakichś... w Białymstoku raptem 100-kilkanaście osób zagłosowało, więc tam kokosów
właśnie,
nie będzie.
Kasy z tego nie będzie zdecydowanie. Powtarzam, to jest jakiś ogromny kryzys, bym powiedział, braku autorytetów, elit, jakichś prawdziwych przywódców po stronie totalnej opozycji. No, wymyślanie właśnie typu dziennikarza, showmana, specjalisty tam jakiegoś od Mam Talent czy kogoś takiego. No to ja bym powiedział to, a dlaczego nie jakieś bardzo urocze i inteligentne pogodynki nie mogłyby wystartować na kandydaturę? Bardzo, bardzo mamy w telewizji publicznej takie sensowne dziewczyny, na przykład zapowiadający ślicznie i mądrze pogodę.
Ale może to jest niebezpieczne, już kończąc, dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo wyrośnie te 100 kwiatów od Szymona Hołowni po Adriana Zandberga, ale albo Bóg wie kogo z lewicy i każdy będzie własną ścieżką starał się uczknąć kilka procent Andrzejowi Dudzie, a potem w drugiej turze może być kłopot. Nie sądzę.
Raczej to świadczy o takim dorozbiciu, o braku pomysłu, o braku kandydatur po stronie opozycji. Myślę, że jednak Polacy mimo wszystko patrzą na tą powagę sprawowania urzędu, na godność tego urzędu, na klasę, z jaką się prezentuje nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również para prezydencka. Tu spore punkty robi, że tak powiem, w opinii publicznej pani Agata Kornhauser-Duda. Nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Proszę przypomnieć sobie te bieganie tam po stołkach prezydenta w Japonii, prezydenta Komorowskiego, czy jego występy u prezydenta Obamy, czy no zupełnie jakieś kabotyńskie zachowania dzisiaj oceny ze strony byłego prezydenta Lecha Wałęsy. To wszystko razem pokazuje, że bez względu na to, czy ta opozycja się będzie później jednoczyć w tej drugiej turze, czy nie będzie, moim zdaniem mocnym faworytem, poważnym kandydatem, odpowiedzialnym, dobrze wizerunkowo postrzeganym również za granicą, to ma znaczenie, chętnie spotykającym się z Polakami, mającym dobry kontakt jest z prezydent Andrzej Duda. Ja jestem dobrej myśli w tej sprawie.
Powiedział Janusz Szewczak, analityk gospodarczy i poseł 8 kadencji z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No to my mamy godzinę 9:43. Czas na TILAF, czyli Stokrotka. Była mowa o różnych gwiazdach TVN-u, to piosenka Stokrotka, myślę, jest na miejscu.
No właśnie, też może powinna zastartować.
Razem z Tomaszem Lisem.
Tak.
O, to byłaby debata. Dopiero burza intelektów. TILAF śpiewa i gra.